Polsce odrodzonej. Gdy z chaosu wojny wszechświatowej, już 4 lata trwającej, wyłoniła się Polska odrodzona, a wieść o tym światowego znaczenia fakcie dziejowym doszła do Tarnowa, notował kalendarz dzień 30 października 1918 roku. Szczerym patriotyzmem przejęty burmistrz dr Tertil w tym samym dniu jeszcze zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, na którym, wyraziwszy uczucie radości i dumy z odzyskania niepodległej ojczyzny, postawił następujące rezolucje. 1. Rada Miasta oświadcza, że Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i że organowi rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch. 2. Ponieważ wybrano mnie członkiem komisji likwidacyjnej, proszę o zezwolenie mi na prowadzenie związanych z tą godnością czynności. Przejęta ważnością dziejowej chwili Rada Miejska obie rezolucje jednomyślnie uchwaliła. Następnego dnia rano wszyscy urzędnicy miejscowi udali się do starostwa, gdzie prezes Komitetu Narodowego Nodzyński, ogłosiwszy publicznie przejęcie władzy naczelnej przez państwo polskie, odebrał od nich odpowiednią rotę ślubowania. Tegoż samego dnia, przed południem, zwołał pułkownik Amirowicz garnizon wojska znajdujący się w Tarnowie wraz z oficerami i zarówno ich, jak przedstawicieli wszystkich władz miejscowych, państwowych i samorządowych zaprosił do koszar piechoty, obecnie imienia Piłsudskiego, aby publicznie oznajmić, że nie tylko obecni na tym zebraniu, ale wszyscy Polacy przestali być zależnymi od rządu austriackiego i są obywatelami znowu wolnej Polski. Wobec tego, kończył pułkownik, oczekujemy rozkazów z Warszawy. Nastąpiło odrzucanie od rękojeści szabel czarno-żółtych i zrywanie z czapek orzełków austriackich. Po czym w obawie jakichś ekscesów wobec rozentuzjazmowanej Rzeszy wyznaczył pułkownik asystencję do dworca kolejowego dla tych żołnierzy, którzy chcieli Tarnów opuścić. Nazajutrz, to jest 1 listopada, odprawił ksiądz biskup Wałęga w katedrze uroczyste nabożeństwo dziękczynne, w czasie którego wygłosił ksiądz profesor Wątorek piękne patriotyczne kazanie. Po odśpiewaniu podniosłego Tedeum zaintonowano Boże, coś Polskę. Ale dzieje Tarnowa były tylko kroplą w morzu współczesnych wypadków historycznych, wśród których świat niemal cały poruszony został potężnym głosem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Woodrowa Wilsona, który pod bezpośrednim, a głęboko odczutym wpływem patriotyzmu Ignacego Paderewskiego, 13. punkt orędzia pokojowego, stworzeniu zjednoczonej, niepodległej Polski z dostępem do morza poświęcił. Wspomnianą w rezolucji doktora Tertila z 30 października 1918 Radę Regencyjną, acz bardzo przez okupantów skrępowaną, składali arcybiskup Aleksander Kakowski, Zdzisław, książę Lubomirski i Józef Ostrowski. Rada ta powołała pierwszy gabinet ministrów z premierem Kucharzewskim na czele, a zaraz po powrocie twórcy Legionów Józefa Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej zdała swą władzę w jego ręce, mianując go naczelnikiem państwa na okres przed wyborem prezydenta. Stało się to 11 listopada 1918 roku i odtąd dzień ten święci Polska jako rocznicę odzyskania niepodległości. 26 stycznia 1919 roku odbyły się pierwsze wybory, a 10 lutego uroczyste otwarcie Sejmu Ustawodawczego, w którym zasiedli przedstawiciele wszystkich ziem Rzeczpospolitej Polskiej w ogólnej liczbie 410. Okręg tarnowski, stanowiący 42. okręg wyborczy, a obejmujący 5 powiatów – Tarnów, Bochnia, Brzesko, Dąbrowa i Pilzno – zyskał 9 mandatów poselskich, a mianowicie wybrani zostali. Ze stronnictwa PSL Piast – Wincenty Witos, Adam Krężel, Jakub Bojko, Jan Bryl, Michał Rudnik i dr Władysław Kiernik. Z partii katolicko-ludowej ksiądz dr Józef Lubelski i dr Antoni Matakiewicz. Ze stronnictwa PPS dr Emil Bobrowski. Marszałkiem tego Sejmu wybrano Wojciecha Trąbczyńskiego, jednym z zastępców marszałka Jakuba Bojkę, a jednym z sekretarzy inżyniera Bryla. Odbiegając chwilowo od zasadniczego tematu mego opowiadania, lecz pragnąc młodemu pokoleniu Tarnowian dać obraz ówczesnego stanu rzeczy, podaję, jak w tym pierwszym inauguracyjnym Sejmie odrodzonej Polski przedstawiała się siła liczebna stronnictw. PSL, piastowcy, 84 posłów. Związek Ludowo-Narodowy, endecy, 74 posłów. Narodowe Zjednoczenie Ludowe, partia Skulskiego, 73 posłów. PPS, 35 posłów. Narodowa Partia Robotnicza, przedtem NZR, 28 posłów. Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny, 25 posłów. Klub Wyzwolenia, 23 posłów. Klub Pracy Konstytucyjnej, Konserwatyści, 17 posłów. Klub Mieszczański, 13 posłów. Klub Lewicowych Ludowców, 11 posłów. Żydzi, 10 posłów. Niemcy, 8 posłów. Klub Katolicko-Ludowy, 5 posłów. Bezpartyjni, 4 posłów. Razem 410 posłów. W pierwszą rocznicę otwarcia tego Sejmu Ustawodawczego, to jest 10 lutego 1920 roku, odbyła się w wielkiej wsi pod Puckiem manifestacyjna uroczystość rewindykacyjna objęcia Morza Polskiego w posiadanie Polski. Ułani pomorscy wjechali na koniach w słone wody Bałtyku, bateria dział dała 21 strzałów, a chorążowie lądowych sił zbrojnych oddali morzu pokłon przez zanurzenie w niem swoich sztandarów, po czym generał Haller zatknął nad Bałtykiem banderę polską, w którym to miejscu wbito później słup pamiątkowy. Uchwalona przez ten Sejm za czasów gabinetu Witosa, Konstytucja 17 marca 1921 roku uczyniła państwo polskie republiką, czyli Rzeczpospolitą, dającą władzę w ręce całego narodu, ewentualnie wybranych przez niego przedstawicieli. 28 czerwca 1919 roku odbyła się w Paryżu konferencja pokojowa, której uchwały dotyczące pokoju między koalicją a Niemcami podpisali w imieniu Polski odrodzonej Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Obok nich złożyli też delegaci 26 państw świata podpisy swe pod traktatem wersalskim, który zamykając okres tyloletniej niewoli Polski, otworzył zarazem wieżeje do nowego życia w odrodzonej ojczyźnie, obejmującej 386 300 km2 obszaru. A że z chwilą ustalenia się rządu polskiego w Warszawie skończyła się działalność Komitetu Narodowego, przeto 15 kwietnia tego roku powołano do czynu komisję likwidacyjną, która wprowadziła do rad miejskich szóste koło wyborcze, a 15 sierpnia 1919 roku odbyła ostatnie likwidacyjne posiedzenie. Tymczasem 26 kwietnia 1920 roku wybuchła wojna z bolszewikami. W tym krwawym zmaganiu się z najeźdźcą doznaliśmy wydatnej pomocy ze strony zaprzyjaźnionej z nami Francji. Bohaterski marszałek Ferdynand Foch, później za zasługi Polsce oddane marszałkiem Polski ogłoszony, przysłał nam najdzielniejszego generała swego, Weiganda, by pomógł w złamaniu wroga. Podniesiona tem na duchu młodzież polska stawała chętnie pod sztandar Rady Obrony Państwa, zaś gorący manifest ówczesnego premiera, a prezesa PSL Piasta, Wincenta Witosa, sprawił, że synowie włościańscy masowo zgłosili się do służby w obronie zagrożonej ojczyzny. A gdy nadeszła chwila, że bolszewicy parli już pod mury Warszawy, głosząc, iż po gruzach Polski przejdą Europę, wtedy, w tej dobie rozpaczy, powstał rząd złożony z przedstawicieli wszystkich stronnictw polskich, rząd obrony narodowej, z Wincentem Witosem na czele. I szczęśliwym może nazwać się ten przywódca bohaterskiego ludu polskiego, gdyż jego to była lwią zasługa, że zwyciężył znowu duch narodu. Dzieje zanotowały cud Wisły. 5 i 12 listopada 1922 roku odbyły się w całym kraju wybory posłów do Sejmu i Senatu, a 1 grudnia wybór ich przedstawicieli naczelnych. Okręg wyborczy tarnowski, 45, stanowiły powiaty Tarnów, Brzesko, Dąbrowa, Pilzno, Grybów, Gorlice. Do Sejmu wybranych 5 z Piasta: Wincent Witos, Jan Brodacki, Gabriel Dubiel, Adam Krężal, Jan Cieluch. I dwaj, katolicko-ludowi, dr Antoni Matakiewicz i ksiądz dr Jan Czuj. Do Senatu weszli Jakub Bojko i Franciszek Ścibor. Marszałkiem Sejmu wybrano profesora Macieja Ratajana, marszałkiem Senatu Wojciecha Trąbczyńskiego. Dnia 9 grudnia dokonał Sejm i Senat wyboru pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale dopiero w piątym głosowaniu największą ilość głosów na tę najwyższą godność w państwie otrzymał profesor Politechniki Gabriel Narutowicz. Niestety, tylko tydzień stał u steru nawy państwowej, gdyż już 16 grudnia został zamordowany. Po tak tragicznej śmierci prezydenta Narutowicza wybrany został na jego miejsce Stanisław Wojciechowski. Było to za gabinetu generała Władysława Sikorskiego, który wraz z przedstawicielami Polski za granicą, Maurycem Zamoyskim w Paryżu i Konstantym Skirmuntem w Londynie, wielce przyczynił się do tego, że konferencja ambasadorów zatwierdziła wschodnie granice nasze z Litwą i Rosją, przyznając Polsce całą Galicję Wschodnią i Wilno. Ale że w maju 1923 stronnictwa o kierunku narodowym, połączywszy się z Piastem, uzyskały większość w Sejmie, a tym samym nabyły prawa utworzenia rządu, przeto generał Sikorski siłą faktu podał się do dymisji. A 28 maja ten tak zwany rząd większości polskiej wybrał Wincentego Witosa premierem po raz drugi. Ministerstwo Skarbu kwitło za czasów Jerzego Michalskiego, Ministerstwo Oświaty za Stanisława Grabskiego, ale idei wychowawczej dla szkoły polskiej w ramy ustawy nie ujęto. Nastąpił gabinet Władysława Grabskiego, twórcy Banku Polskiego i reformy walutowej, obowiązującej od 1 maja 1924 roku. Polską monetą stał się odtąd złoty polski, 1 800 000 marek polskich. Z dniem 1 listopada 1924 rozpoczęła się wymiana biletów zdawkowych na bilon metalowy. A do jakiego absurdu doprowadziła ta waloryzacja i na jak ogromne mnóstwo ludzi naraziła straty, to najlepiej uzmysłowią następujące przykłady. Jeden grosz polski równał się 18 tysiącom marek. Dla zaokrąglenia przy liczeniu 20 tysięcy marek. To znaczy, że dwa banknoty po 10 tysięcy marek wartały 1 grosz. Banknot 50 tysięcy marek równał się 3 groszom. Milion marek równało się 56 groszom. 10 milionów marek równało się 5 złotym 56 groszom.